Wiecie, na mnie nie za bardzo chciałbym marnować czas, jaki mi jest dany, ale powiem tylko tyle, że rzeczywiście to Boża łaska sprawiła, że mogłem przyjąć Pana. Biblia mówi, że nikt nie szuka Boga. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. A jednak zdarzyło się tak, że znalazłem Pana. A więc, tak jak mówi Pan Jezus, że nikt nie przychodzi do mnie, jeśli wpierw nie pociągnie go Ojciec. I takie niezrozumiałe dla mnie do dzisiaj pociągnięcie Boga powodowało mną, że postanowiłem zawitać pierwszy raz w życiu w zborze, w którym się później nawróciłem, po to, żeby ratować mojego kolegę, bo wydawało mi się, że mu ktoś miał tak słaby umysł z powodu narkotyków, wydawało mi się, że ktoś zrobił mu pranie mózgu. Postanowiłem przyjąć zaproszenie do zboru, aby posłuchać i w jaki sposób kontrargumentować temu, co usłyszę. Natomiast ktoś podniósł Biblię, kiedy tam byłem, przerwałem spotkanie młodzieżowe, że mam pytania. Podniesiono Biblię i czy wierzysz w to, co tu napisano? Chodziło o te moje pytania, by znaleźć na nie odpowiedzi. Nie wiem dlaczego, ale odezwała się we mnie taka chrześcijańska dusza Polaka, który nigdy nie otworzył Biblii, ale miałem ją w domu, więc wydawało mi się, że to jest takie na miejscu, aby się przyznać do tej księgi. No i kiedy ją otworzyliśmy i odpowiedzi padały na moje pytania, to były one jak taki wielki młot walący gdzieś po moim sercu i te ściany, te gruzy, to wszystko się sypało i w którymś momencie powiedziałem, że dość, ja już więcej znieść tego nie mogę. Pojechałem do domu po 2 tygodniach, modliłem się do Boga pierwszy raz i wiem, że wtedy coś drgnęło w moim życiu, aczkolwiek ten stary człowiek nie chciał się ze mną rozejść i jeszcze tak moje życie wyglądało, że w weekendy potrafiłem gdzieś tam gonić za imprezami, a w niedzielę grzecznie pójść do kościoła. Tak przez pół roku, dopóki 5 ludzi nie zorganizowało napadu na dom, w którym mieszkałem wtedy sam. I wtedy, pamiętam, padłem na kolana i tak zupełnie oddałem życie Bogu, ponieważ gdzieś w moim sercu słyszałem ten Jego głos mówiący do mnie: albo radzisz sobie od dzisiaj sam, albo teraz oddasz mi całkowicie swoje życie. Ja wtedy już wiedziałem, że ja należę do Boga. Tak się złożyło, że po mojej modlitwie policja przejeżdżała obok domu i praktycznie rzecz biorąc zgarnęła wszystkie osoby dziwnie zachowujące się pod tym domem. Nigdy już tych osób nie widziałem, chyba jedna żyje, pozostałe z powodu narkotyków odeszły. No a ja poszedłem inną drogą. 2 lata później słowo wylądowałem nie jest właściwe, bo za każdym razem, kiedy pytano mnie, co tutaj robisz, mówiłem, no Pan Bóg tak chciał. A więc znalazłem się w seminarium biblijnym, które Daniel Cichocki prowadził jeszcze w Warszawie. Szczęśliwie go ukończyłem, nie mając chyba jakichś większych kłopotów. Poza dyscypliną, która po pierwszym roku chyba się w miarę poprawiła nauki. I potem przyjechałem już nie sam, ale po ślubie zamieszkaliśmy w Pszczynie. 2 lata pracowałem w społeczności ewangelizacji dzieci, gdzie usłyszałem, że prawdopodobnie to miejsce blokuje moje powołanie. Powstała grupa biblijna, 1, 2, 3 osoby i potem brat Janek się pojawił, tak wyrósł przede mną nagle, aby powiedzieć, że czas by się zastanowić, by podjąć służbę dla Kościoła. Tydzień później padła decyzja, w marcu będzie 17 lat. Ten budynek, który oglądałem z bratem Jankiem, powiedziałem, ja tego nie widzę. I byłem bliski załamania, w takim stanie to było. Ale rzeczywiście brat Jana, budowniczy całe życie, widział coś, czego nikt nie mógł chyba dostrzec wtedy. 7 lat trwała budowa, bardzo dobrze, że trwała 7 lat ten remont. dlatego że nauczyliśmy się prostej rzeczy, której jednak trzeba się czasem latami uczyć, mianowicie tego, że Kościół to nie ściany, ale to ludzie, to zgromadzenie, a że jesteśmy tutaj winni coś jedni drugim. A nikomu nic winni nie bądźcie, prócz oczywiście miłości wzajemnej. Ta miłość Chrystusa jest tym, co nas cementuje. Kiedyś powiedziałem zboże, że gdyby nie Jezus, to byśmy się rozeszli, bo cóż by nas łączyło? Ale Jezus właśnie jest tym spoiwem tej różnorodności. Różni ludzie z różnymi talentami, różnymi pomysłami na życie, ale jednak Jezus, który trzyma to wszystko razem mocą swojej prawicy. Tak w wielkim skrócie moje świadectwo i oto jestem, chyba 4 lata tu byłem temu, usługiwałem. A dzisiaj Pan Bóg przywiódł mnie tu i pozwolił mi przygotować pewien temat, który miałem na sercu od początku, kiedy usłyszałem, że mam tu być. A więc chciałbym dzisiaj mówić o modlitwie. Nie jeden pastor, nie jeden starszy zboru, sługa szuka sposobu na ożywienie Kościoła. Mamy takie różne momenty w życiu Kościoła. Ale pewien kaznodzieja, taki przebudzeniowy kaznodzieja powiedział, że prawdziwym reformatorem będzie ten, kto namówi Kościół do modlitwy. Zaintrygowały mnie te słowa, które kiedyś przeczytałem, bo mówię sobie, to tak jakby mechanika samochodowego namawiać, żeby dotknął się w końcu jakiegoś samochodu. Ale jest w tym sporo prawdy. I chciałbym dzisiaj dzielić się właśnie tym tematem związanym z modlitwą, nauczaniem na temat modlitwy. W Dziejach Apostolskich czytamy, że uczniowie, zanim otrzymali chrzest Ducha Świętego, wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Jest to 1 rozdział, 12 werset. Do 14. Inne przykłady mówią, że oddawali się modlitwie. W 2 rozdziale czytamy też Dziejów Apostolskich, że pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To są fundamenty Kościoła. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że mamy być w modlitwie wytrwali. 12 rozdział, 12 werset. W liście do Kolosan czytamy, w modlitwie bądźcie wytrwali. 4 rozdział, 2 werset. I w każdym z tych tekstów w towarzystwie modlitwy pada jedno i to samo słowo, przepraszam, w języku greckim, w naszych przekładach oczywiście czytamy o trwaniu, byciu wytrwałym, byciu oddanym. To słowo greckie, przytoczę je, proskartereo, one oznacza trwać w czymś uporczywie. Jakby na przekór, być przywiązanym do czegoś, być oddanym czemuś całkowicie. A więc mamy być oddani Bogu. Oddanie i modlitwa były zawsze splecione razem. Bycie oddanym Bogu oznacza bycie oddanym modlitwie. Człowiek, który nie oddał się modlitwie, nigdy nie był oddany tak naprawdę Bogu. Wszyscy oddani Bogu ludzie oddawali się modlitwie. Bycie oddanym modlitwie oznacza bycie oddanym Bogu. Modlitwa, można by powiedzieć, to oznaka oddanego chrześcijaństwa. Modlitwa była znamieniem ludzi oddanych Bogu. Jak to się zaczęło? Jaki był tego początek? Ano w pierwszej księdze mojżeszowej czytamy, kiedy dotrzecie do takiego imienia Enosz, to jest 4 rozdział, 26 werset 1 księgi mojżeszowej, tam czytamy, że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. A więc czasy potomków Adama zawierają zaledwie 2 strony w naszych Bibliach i autor tej księgi relacjonuje najważniejsze rzeczy tego okresu. Pojawiają się genealogie, postacie, historia czy zapis rozwoju grzechu prowadzący do upadku narody. Jest tam też ta informacja, która według autora wydaje się bardzo ważna, aby ją ująć w tej krótkiej charakterystyczce, że zaczęto wzywać imienia Pana. Bóg, który stoi za każdym słowem tej księgi, postanowił tą wzmiankę tam pozostawić również dla nas. To było ważne, by zaznaczyć, że ludzie oddani Jemu są ludźmi modlitwy. Najpierw pojawiła się modlitwa, a potem czytamy o człowieku, który chodził z Bogiem. Właśnie w tych fragmentach. To był Henoch. I prosta prawda. bym mógł chodzić z Bogiem, najpierw muszę stać się człowiekiem modlitwy. Czyż nasze chrześcijaństwo nie rozpoczyna się od modlitwy? Jeśli kto wyzna ustami i uwierzy w sercu swoim, zbawiony będzie. Jezusa Chrystusa oczywiście. A Jeremiasz powiada, przestańcie na drogach i patrzcie, pytajcie o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. W Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, Pan Jezus mówi o pewnej wdowie, która naprzykrzała się sędziemu, aby wziął ją w obronę. Nękała go swoimi prośbami, trwała uporczywie trwym, wiedząc, będąc przekonaną, że to coś pomoże. I Jezus konkluduje tą historię takimi słowami. Jest to Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 7 werset. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Drodzy, wybrani Boży ludzie wołają codziennie do Pana, wzywają Pana, chodzą z Panem. W Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, gdzie czytamy, że nawrócił się jeden z faryzeuszy, prześladowców Kościoła, Saul. Bóg przemawia do Ananiasza i mówi mu tak. Wstań i idź na ulicę prostą, zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. O to właśnie się modli. 9 rozdział, 11 werset. Modlitwa była szczególnym znakiem wyróżniającym prawdziwego chrześcijanina. Człowiek nawrócony stawał się niemal natychmiastowo człowiekiem modlitwy. No tak, jak pamiętam swoje życie chrześcijańskie, od samego początku mówiono mi, że modlitwa i czytanie Bożego Słowa i relacja, społeczność z Kościołem to są takie filary mojego chrześcijańskiego życia. I chociaż słyszałem to od pierwszych dni chrześcijańskiego życia, jak ważna jest modlitwa, to jednak miałem z nią sporo problemu. Potrzebowałem dojrzewać w modlitwie. No tak, ale któregoś dnia ktoś w jakiś tam sposób wyjaśnił mi, że nie trzeba sobie tak zaprzątać tym bardzo głowy, że Pan Bóg się teraz nie gniewa, masz łaskę, nie gniewa się, jak tam się pomodlisz wtedy, jak ci się zachce. No i kawałek mojego chrześcijańskiego życia poszło w myśl zasady, jak mi się chce. Jak mi się chciało, to poszedłem do kościoła, jak mi się chciało, to się pomodliłem, jak mi się chciało, to poczytałem Biblię, bo przecież nie będę się zmuszał. No w związku z tym niewiele zmian zaszło w tym okresie w moim życiu, ponieważ no, czym moje życie różniło się od tego starego życia? W starym życiu, jak mi się chciało, to szedłem do pubu, jak mi się nie chciało, to nie szedłem. Jak mi się chciało spać dłużej w niedzielę, to spałem, a jak mi się nie chciało, to nie spałem. Więc tylko zakres tego, co mi się chce i co mi się nie chce, się zmieniał. I ja nie wzrastałem duchowo, ponieważ ktoś wytłumaczył mi, że teraz po prostu mogę sobie żyć, jak mi się chce. Podczas gdy, jak przeczytałem później w Piśmie Świętym, dowiedziałem się, że mamy też oręż, którym walczymy, niecielesny. Tam jest powiedziane, to jest drugi list do Koryntian, że nim też zmuszamy każdą myśl do poddania się Chrystusowi. I nagle spotkałem się ze słowem zmuszać. O, jak ja nienawidziłem tego słowa. Jak można kogoś zmuszać do czegoś? Przecież ja jestem wolny w Chrystusie. Drodzy, może jest tak, że ktoś z nas tego słowa bardzo nie lubi. Ja rozumiem, kiedy jeden drugiego próbuje zmuszać, ale jeśli sami do swojej duszy nie powiemy, że musisz, z drugiej strony od pierwszego dnia życia z Panem Jezusem, to wszystko zaczęło się dlatego, ponieważ dotarły do nas słowa. Musisz się na nowo narodzić. Musisz otrzymać nowe życie od Boga. I to słowo musisz gdzieś towarzyszy nam, choć próbujemy go nieraz odpędzać. No i tak stało się, że zostałem pastorem. Pan Bóg powołał mnie, zaczął się zbór i ta służba bardzo szybko zweryfikowała moje życie modlitwy. I dowiedziałem się, że są góry w życiu człowieka, na które nie da się wejść inaczej, jak tylko przez modlitwę. Wiedziałem, że bez tego nie dam rady. Zacząłem wylewać moją duszę przed Panem. On mnie zaczął kruszyć. Trochę mnie połamał. Trochę różnych rzeczy się działo. I Pan Bóg krzywdy nie zrobił, ale czegoś mnie w tym czasie uczył. Modlitwa jest ważna. W Ewangelii Mateusza czytamy: mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinę zbójców. 21 rozdział, 13 werset. Zwróćmy uwagę, że nie czytamy, że jego dom będzie nazwany domem głoszenia kazań, chociaż kazania są bardzo ważne. Nie czytamy, że będzie to dom śpiewu, chociaż wiemy, że uwielbienie Boga śpiewaniem jest wspaniałe. Nie czytamy też, że ten dom Boży będzie domem wspominania, chociaż wspominamy dzieło zbawienia podczas Wieczerzy Pańskiej. Nie jest to także dom jedzenia, chociaż Kościół zajmował się również pomocą najuboższym. Pan mówi, że jego dom nazwany będzie domem modlitwy. A więc odpowiedzmy sobie sami, czy nauczanie Biblii na temat modlitwy jest ważne w naszym życiu? Każdy z nas musi sobie to pytanie postawić. No i wy wiecie, drodzy, że jest ważne. Sama Biblia powiada o tym, że modlitwa ma nie ustawać w naszym życiu. Bez przestanku się módlcie. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy, gdy uczniowie usłyszeli, jak Pan Jezus modlił się, powiedzieli mu: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A zatem Jan i Pan Jezus nauczali o modlitwie. Uczyli, jak modlić się do Boga, aby inni mogli wzrastać w modlitwie. Dlaczego konieczne jest uczenie się modlitwy? Z drugiej strony zwróćmy uwagę na to. Żydów uczyć modlitwy? A jednak, skoro i oni tego potrzebowali, ludzie niemalże wychowani na pewnej tradycji modlitwy i księgi, to tym bardziej my. Dlaczego potrzebujemy uczyć się modlitwy? Drodzy, bo to nie jest łatwe zadanie, ale jest to zajęcie, po pierwsze, wymagające dyscypliny duchowej, a więc lenistwo duchowe nie idzie tutaj w parze. I po drugie, potrzebujemy duchowego rozeznania. Potrzebujemy rozpoznać, o co się modlić, co jest wolą Bożą modlitwy, jak należy się modlić. Biblia mówi, że często nie wiemy, o co się modlić, dlatego Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. On nie modli się zamiast nas, gdy my się nie modlimy. Ani nawet nie chodzi o to, jak niektóre grupy charyzmatyczne to tłumaczą, że On się w nas modli, ale czytamy, że Duch Święty modli się o nas. To jest list do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami. Biblia Gdańska mówi, przyczynia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A więc zobaczmy, tutaj zostało zaakcentowane uczestnictwo Ducha Świętego w naszym życiu w ten sposób, że On wstawia się. Bo jesteśmy ludźmi, którzy nie wiedzą często, o co się modlić, jak mamy się modlić. Mojżesz, który był Bożym wstawiennikiem, moglibyśmy powiedzieć, posłuchał się ludu i modlił się raz niezgodnie z wolą Bożą i Bóg zatrzymał go w tej modlitwie i nie był w stanie modlitwą, tak jak dotąd, powstrzymać plagi węży. Od tego momentu każdy musiał sam wywyższyć węża na pustyni, aby ocalić swoje życie. Jozue, mąż Boży, modlił się do Pana, lecz on powiedział do niego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. To jest 7 rozdział, 11 werset Księgi Jozuego. Czasem my tak potrafimy leżeć przed Panem, a nie widzimy, że Izrael zgrzeszył, że to, co nas spotyka, jest spowodowane grzechem. Samuel został powstrzymany przed pochotną modlitwą o namaszczenie na króla brata Dawidowego, bo pomyślał, ten jest pomazancem pańskim, a stanął przed nim rosły brat, nazywał się Eliab. Ale Pan rzekł do niego: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, albowiem nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed jego oczyma, ale Pan patrzy na serce. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 7 werset. Bóg działa i Bóg dokonuje wyboru według innych kryteriów, niż my ludzie chcielibyśmy. Potrzebujemy duchowego rozeznania w modlitwie. Jeremiasz, mąż powołany przez Boga, któremu naprawdę zależało na kraju, na ludziach mieszkających w tym kraju, usłyszał, 14 rozdział, 11 werset, nie módl się o powodzenie tego ludu. Nie rozumiał jeszcze tych nieodwołalnych Bożych planów związanych z ich cierpieniem i wędrówką do Babilonu. Paweł, apostoł narodów, modlił się 3 razy o uzdrowienie, by Bóg wyjął cierń z jego ciała. I było to niezgodne z wolą Bożą. Bóg powiedział do niego, nie uleczę cię, nie wybawię cię od tego. Wystarczy ci, gdy będziesz polegał na łasce mojej. Siła będzie objawiała się w słabości. Nie wiem, jak często mieliście takie sytuacje, że nie bardzo wiedzieliście, jak się modlić. Ale zdarza się to. Nie wiemy, jak powinniśmy się modlić. Zawodzimy w modlitwie. Dlatego jest ważne, abyśmy się uczyli modlitwy i rozumieli, co to znaczy w końcu być oddanym człowiekiem w modlitwie. Dzisiaj nie chciałbym mówić o modlitwie jako takiej, ale chcę powiedzieć o pewnym szczególnym aspekcie modlitwy. Mianowicie o spotkaniach modlitewnych. Nie mam pojęcia, czy macie takie, ale już pastor mnie pytał przed nabożeństwem o tydzień modlitwy, więc spodziewam się, że takie spotkania będą lub nabożeństwa, w których ta modlitwa będzie miała jakiś ważny akcent. Ale rozważmy dzisiaj ten jeden aspekt modlitwy, jakim jest spotkanie, jaką są spotkania modlitewne. Chyba raz w życiu słyszałem na ten temat kazanie i to chyba zainspirowało mnie do tego, aby tym się dzielić. W Dziejach Apostolskich czytamy w 1 rozdziale, że ludzie będący tam modlili się wszyscy razem. W 2 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy, że wszyscy nadal byli razem na jednym miejscu i gdy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, to niczego nie zmieniło w ich postawie, lecz czytamy, że byli jednomyślni i razem się modlili. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że gdy przyszło prześladowanie i apostołowie byli wtrąceni do więzienia, stawiani na przesłuchanie, to znowu później modlili się razem. W rozdziale 12 tej samej księgi czytamy, że gdy wtrącono Piotra do więzienia, zbór modlił się o niego. Piotr wiedział, że nie modlą się ludzie każdy we własnym domu czy gdzieś przy okazji, ale gdy został cudownie uwolniony przez anioła Bożego, skierował się do pewnego domu, gdzie, jak czytamy, 12 rozdział, 12 werset Dziejów Apostolskich, było wielu zgromadzonych na modlitwie, a więc ponownie modlili się razem. W 13 rozdziale Dziejów czytamy, że ludzie, którzy byli zaangażowani w służbę, modlili się razem i wtedy rzekł Duch Święty, odłączcie mi Pawła i Barnabę do tego dzieła, do którego ich powołałem. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że modlili się razem, gdy wyznaczano starszych po zborach. Jest to 13 werset 14 rozdziału. W 16 rozdziale czytamy tej samej księgi, że apostoł Paweł skierował swoje kroki do miejsca, gdzie sądził, że ludzie modlili się razem. 16 rozdział 13 werset. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Paweł zakończył swoją mowę, padł na kolana swoje wraz ze wszystkimi i modlił się. I znowu widzimy, że byli tam razem. 21 rozdział tej księgi. Wszyscy bracia z Tyru wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli Pawłowi, a padłszy na kolana modlili się razem, zanim odszedł do Jerozolimy. 105 werset. Domyślam się, że już łapiemy, o co chodzi. Wszyscy chrześcijanie zbierali się, aby modlić się razem. I jakoś nie czytamy, że unikano tego, że pomniejszano znaczenie wspólnej modlitwy. I to bardzo ważny i biblijny model postępowania dla każdego wierzącego. Modlitwa osobista w odosobnieniu ma swój czas, swoje miejsce, swoją porę i również swoje fragmenty w nauczaniu Biblii na ten temat. Lecz modlitwa wspólna, modlitwa Kościoła była nie mniej ważną sprawą. Otwórzmy więc pewien fragment i chcę was zabrać na takie spotkanie modlitewne. Krótki fragment z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Spojrzymy na to spotkanie modlitewne. Zobaczymy, jak ono wyglądało, o co się modlono i jaką z tego lekcję powinniśmy zabrać. Czwarty rozdział, 23 werset. Kilka wersetów przeczytajmy. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi swego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy, książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Drodzy, na wstępie czytamy, a gdy zostali zwolnieni. Po uzdrowieniu chromego, patrząc na kontekst, który siedział przed wejściem do świątyni, aresztowano Piotra, Jana, stawiono go przed radą i tam surowo nakazano im, aby więcej w imieniu Jezusa Chrystusa nie nauczali, nie głosili. Znamy ich odpowiedź. Powiedzieli, że nie mogą przestać. Zagrożono im więc i wypuścili ich, a ci skierowali się natychmiast do swoich i opowiedzieli im o tym wszystkim, co się wydarzyło. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. 24 werset. I z całego tego przykładu, jaki tu widzimy, tego nauczania, wyłania się pewien obraz modlitwy wspólnej, wspólnoty. Modlitwy, która jest zawsze w sercu zboru, która jest jednym z fundamentów istnienia Kościoła. Modlitwy, która posiada wiele obietnic, jak na przykład ta. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 19, 20 werset. Słowo Boże uczy nas, że dobrze jest modlić się z tymi, którzy stoją na posterunku modlitwy, że nie uchylają się od niej, ale trwają w modlitwach, są oddani modlitwie. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: Młodzieńczyk zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest drugi list Tymoteusza, do Tymoteusza, drugi rozdział, 22 werset. Wśród tych kilku ważnych stwierdzeń tutaj czytamy to jedno. Kieruj się do tych, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest ważna myśl. Ponieważ nie każde spotkanie modlitewne jest miejscem, gdzie powinniśmy się znaleźć. Wiecie, żyjemy w czasach kompromisu, gdzie nie zważa się uwagi już na Słowo Boże, jak dawniej. Już sporo lat temu upływa, kiedy Jan Paweł II, papież Kościoła Rzymskokatolickiego, otworzył drogę do modlitwy pomiędzy różnymi religiami. W Asyżu modlili się i szamani, i czarownicy. Podobno do jednego Boga. I wyrywa się ten tekst z kontekstu, aby wszyscy byli jedno, i głosi się uzasadnienie dla modlitw również ekumenicznych. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale moje jest takie. Pan Jezus powiedział: poświęć ich prawdzie mojej, aby byli wszyscy jedno. Ludzie poświęceni tej samej prawdzie, prawdzie Bożego Słowa, stojący na gruncie Bożego Słowa, mogą być jedno. Wszystko, co jest poza tym, no, w mojej ocenie nie jest możliwe, aby osiągnąć jedność. Czy obraz Boga, jaki malują różne religie, to ten sam Bóg Biblii? Z pewnością nie. Czasem można spotkać pojedynczych ludzi, nawet w naszym kraju, mówię o rzymskokatolikach, skupionych na Chrystusie, ale jeszcze tkwią w nurcie, który jest pułapką religijną w tym kraju dla wielu ludzi, pułapką dla zbawienia z uczynków, pułapką odpustów, pułapką sakramentów. To są czasy kompromisu. Szuka się łatwej drogi, aby wszyscy mogli się modlić o to samo i nie wspominać bynajmniej o niczym, co mogłoby poróżnić. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy: kto ucho odwraca, by prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. To jest przekład Biblii Tysiąclecia, 28 rozdział 9 werset. Zatem mamy modlić się z tymi, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie, z czystego serca. Mamy modlić się z tymi, którzy boją się Boga, chodzą z Bogiem, z tymi, którzy zważają na Jego Słowo. Gdy Piotr i Jan znaleźli się wśród tych, którzy się modlili, opowiedzieli im o wszystkim, co się wydarzyło, i wtedy wierzący wznieśli modlitwę. I zobaczmy, ona nie była długa. Nie mówiono zbyt wiele, ale powiedziano to, co miało zostać powiedziane. Czasem na spotkaniach modlitwy ludzie mają dużo do powiedzenia z tych oczywiście własnych spraw. I chociaż czujemy się dobrze, jak to wszystko wyrzuciliśmy, to jednak daleko lepiej jest wylewać swoje serce przed Panem, niekoniecznie przed ludźmi. Gdy modlimy się razem, bądźmy konkretni, wspierajmy się w modlitwie. Módlmy się nie tylko o te własne sprawy. Czasem jest tak, że ludzie nie przychodzą na modlitwę, gdy nie mają własnych spraw. Czasem, gdy już nic nas nie uwiera, gdy już nikt z bliskich nie cierpi, gdy nie trapi nas jakiś ucisk, jakiś brak, to wtedy nie przychodzimy na taką wspólną modlitwę. Dlaczego? Każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nie mam pojęcia, jak jest u was, ale podejrzewam, że nie ma zboru w Polsce, który byłby zieloną wyspą. Nie trudno się połapać w takiej sytuacji, że takiemu człowiekowi nie zależy na cudzych sprawach tak jak na własnych. A przecież największe przykazanie mówi: miłuj bliźniego swego jak kogo? Tak samo jak zabiegasz o te własne sprawy, tak samo masz miłować bliźniego. A czy to jest objaw miłości chrześcijańskiej do innych? Kiedy nie przychodzę na modlitwę, bo akurat nie mam własnych spraw? Czy wstawiamy się za innymi? Dzisiaj to słowo wstawiennik się dewaluuje, ponieważ różne grupy próbują go używać dowolnie i definiować dowolnie, ale słowo wstawiennik pochodzi z Biblii i to była osoba wstawiająca się u Boga za kimś. W języku hebrajskim pierwotnie używano słowa rib, które oznaczało spierać się z kimś o coś, prawować się z kimś, przekonywać kogoś do czegoś. I w tym znaczeniu zostało to słowo użyte na przykład, gdy pasterze Izaaka spierali się o studnie z pasterzami Geraru. Oni argumentowali, przekonywali tych drugich, dlaczego ta studnia powinna jednak należeć do nich. Abraham przekonywał Boga, aby ocalił sprawiedliwego Lota. Stał przed Panem i nie oddalał się, aż nie otrzymał od Boga odpowiedzi, że sprawiedliwy nie zginie z bezbożnym i Bóg wyratował sprawiedliwego Lota. W Nowym Testamencie wstawiać się za kimś jest też takie ciekawe słowo użyte, entudzano, oznacza wysyłanie petycji. Tak używano tego słowa w codziennym sprawach. Chodziło o petycję, która mogła ocalić człowieka albo przekonać władzę do słuszności jakiejś sprawy. Wstawiać się również oznacza wziąć kogoś w obronę, ująć się za kimś, stać się adwokatem dla kogoś. I Bóg wysłuchiwał modlitw wstawienniczych nie rzadziej niż tych osobistych. Biblia jest pełna przykładów modlitw za kimś innym, począwszy od Abrahama, Joba, a skończywszy na Jezusie Chrystusie, o którym czytamy, że przed obliczem Ojca wstawia się za nami na wieki. Hebrajczyków, list 7, rozdział 25 werset. A więc rodzi się pytanie, jak bracie i siostro wstawiasz się za innymi? Jak często wołasz do Pana w nie swojej sprawie? Jak często kierujesz swe kroki na spotkania modlitewne, czy tylko wtedy, gdy masz własną sprawę? Wróćmy teraz do tego spotkania modlitwy, na które chciałem was zabrać. Piotr i Jan udali się tam i czytamy, że wszyscy jednomyślnie podnieśli głos do Boga. Dobrze jest dzielić się świadectwem, ponieważ wtedy wiadomo, o co można modlić się. Wszyscy modlili się. Zwróćmy uwagę na te słowa. Podnieśli głos do Boga. Czasem ludzie podnoszą głos, kiedy krzyczą w swoich domach. Kiedy są zagniewani, podnoszą głos. Podnosimy głos, gdy walczymy o swoje. Podnosimy swój głos, gdy chcemy, aby to, co mamy do powiedzenia, zostało wyraźnie usłyszane. Więc jeśli chcemy, to wiemy, co to znaczy podnieść swój głos. Bardzo stosownym jest czasami podnieść swój głos, by coś powiedzieć Bogu. Jednym ze starań diabła jest to, aby powstrzymać Bożych ludzi od wznoszenia głosu do Boga. Aby nie wylewali już swoich serc tak ochoczo. Aby nie wyznawali. On nie chce tego. On nie pozwala. On trzyma czasem człowieka jakby w pułapce różnych obaw. Diabeł nieraz zatrzymuje nasz głos przed wyznaniem grzechów. Mieliście tak? Nie jeden człowiek tak miał. Nie potrafił zacząć, ale kiedy zaczął, to tak poszło jak z wodospadu. Diabeł wolałby, żebyście się wszyscy modlili w domu. Tam każdy z osobna. Bo modlitwa Kościoła ma potężną moc. I może ktoś powiada, a wystarczy jak się w domu pomodlę. No ale tylko diabeł mógłby być zainteresowany wyłącznie modlitwą w domu, sam na sam. Dlaczego tak mówię, takie mocne słowa? Dlatego, że Bóg, kiedy zbawił nas i uczynił nas cząstką Kościoła. Nikt z nas nie jest indywidualistą. Czasy błogosławionych indywidualistów skończyły się z Janem Chrzcicielem. Później jest Kościół. Każdy z nas jest tą żywą cegiełką w tej budowli. I mamy wpływ, czy chcemy, czy nie, na każdą inną cegiełkę. W tej ścianie, gdyby znaleźć taką jedną cegiełkę i poprosić tu jakiegoś człowieka, który zna się na siłach, które tu dzieją się w takim murze, jakiegoś fizyka albo speca od budów, to powiedziałby, jak wiele tutaj sił naprężenia działa. Masz wpływ na życie innych osób. Nie żyjesz sam. Kościół jest bardzo ważny. Diabeł jest zainteresowany, aby wszystko, co najlepsze, żebyś to sobie zabrał dla siebie. On jest w stanie cię rozpracować. To jest weteran. To jest ten, który walczy ze wszystkim, co ma Boże imię od początku świata. Ale ktoś powie, nie wiem, o co się modlić w kościele. Gubię myśli, obawiam się, że mi nie wyjdzie ta modlitwa. Słowo Boże mówi, ja Pan jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Psalm 81, werset 11. A więc potrzebujemy podnieść swój głos do Boga. Zaufać Mu, że to On wkłada słowa w nasze usta. Mojżesz wołał do Boga. Jozue wołał do Boga. Samuel wołał do Boga. Dawid wołał do Boga. Pan Jezus wołał do swego Ojca. Pierwszy Kościół wołał do Boga. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Wiecie, gdzie to powiedziane? Kapitan statku powiedział tak do Jonasza. Wstań, dlaczego śpisz? Wołaj do swojego Boga. Dlaczego nie wołasz do swojego Boga? Wiemy, co działo się w życiu Jonasza i dlaczego nie wołał do swojego Boga. A może jest właśnie, bracie, siostro, w twoim życiu coś podobnego, co było w życiu Jonasza. Jesteś w złym miejscu w swoim życiu. On milczał, bo uciekał od Boga, bo oddalał się od Boga. Nie miał mu nic do powiedzenia. On wiedział, czego żąda od niego Bóg. On to wiedział, ale tego nie chciał. Wyrzucony za burtem statku, gdzieś w głębinach był faktycznie ratowany przez Pana. Był prowadzony z powrotem na właściwe miejsce. Trwało to trochę. Ale właśnie tam, w tych głębinach, woła takie słowa. Słyszymy. Wzywałem Pana w niedoli i odpowiedział mi z głębiny umarłych. Wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. A dalej mówi, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie. A więc zaczął się modlić. Co musi się wydarzyć w twoim życiu, bracie i siostro, abyś wołał do swojego Boga. Czasem Pan nie ma innej sposobności, jak uczyć nas modlitwy, dopuszczając pewne doświadczenia do naszego życia. Ze mną tak było, a tak nie musi być. Chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 2:8. No nie znam pastora, który też nie chciałby. Bracie Janie, pastorze, też chciałbyś. Ja też chciałbym. Marzę o tym. Bardzo się cieszę, kiedy siostry się modlą. Ale nie znajduję jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co z mężczyznami. Na każdym miejscu. Na każdym miejscu, w którym gromadzą się wierzący, jest możliwa wspólna modlitwa. A więc rozsądźcie sami, bracia, czy to jest takie ludzkie gadanie, czy tak uczy nas Słowo Boże, aby modlić się na zgromadzeniach Bożego ludu. Prawda jest taka, nie modlimy się, albo bądź mało modlimy się i to chyba nie jest wielką tajemnicą ani odkryciem. Na spotkaniach modlitewnych jest zaledwie 10-20% zboru. Na nabożeństwach modli się najwyżej kilka osób. Bywa także tych samych osób. Czasem nawet powstaje na jakimś spotkaniu nieznośna cisza, bo pastor zaproponował zakończyć studium modlitwą i o dziwo tym razem nie wskazał osoby. I teraz trwa nerwowa atmosfera. Kto otworzy swoje usta i zamknie spotkanie? Niektórzy bracia milczą od dawna. A więc pytanie, co się stało z twoimi rękoma? W jakim stanie jest serce? Czy nie jest napisane, że z obfitości serca będą mówiły usta? A więc nie masz nic do powiedzenia Bogu? Pytanie, czym więc zostało napełnione twoje serce? Mamy wznosić czyste ręce, które są tak naprawdę obrazem czystych serc, z których wypływa ta modlitwa. Bracia moje, modlić się na każdym miejscu, co oznacza, że z wszystkimi innymi braćmi mamy mieć pokój, mamy umieć się modlić z nimi, wznieść modlitwę do Boga bez gniewu i bez swarów. No, ale ktoś powie, że nie chce być zmuszany do modlitwy. No, rozważmy na chwilę ten argument, choć trochę już powiedziałem o tym. Jeśli do wszystkiego, co Słowo Boże mówi, muszę być zmuszany, to naprawdę powinienem się zastanowić nad tym, czy ja żyję dla Pana całym swoim sercem. Jeśli żyję całym swoim sercem, to ile zostało miejsca na cokolwiek jeszcze? A jeśli żyję z Nim sercem, to jak traktuję Jego wezwania, Jego przykłady, Jego nauczanie, nauczanie Słowa kierowane do mojego życia? Psalmista powiada, kocham ustawy Twoje, a przecież on żył w czasach zakonu i nie czuł się zmuszony przez Boga do niczego, bo miłość usuwa tą barierę. Zatem dlaczego, gdy żyjemy pod łaską, odbieramy naukę Słowa Bożego jako coś mi narzucanego? Jeśli oddanie się modlitwie nazywałbym zmuszaniem do modlitwy, to chyba przyznalibyście, że musi się zmienić moje serce, gdybym tak mówił. Bo nie ma sensu zmuszać kogokolwiek do modlitwy, dopóki nie zmieniło się jego serce. Bo gdy serce się zmienia, to nikt nie czuje się zmuszony do modlitwy czy czegokolwiek, co go tylko może przybliżyć do Pana. To miłość sprawia, że niczego bardziej nie pragnę, jak takiej pełni życia chrześcijańskiego. Nic wtedy nie jest dla mnie za trudne, nic nie jest mi za ciężko, bo to jest ta pierwsza miłość, o której powiedział Pan Jezus do zboru w Efezie, w listach, które mamy w Księdze Objawienia. Kiedy kocham, wszystko się zmienia. Jeśli naprawdę kocham braci i siostry, a nie mam własnych spraw tylko do modlitwy, to przyjdę na wspólne spotkanie modlitewne. Będę manifestował z nimi tą jedność. Będę wypełniał to słowo, brzemiona jednych drugich noście, również przez modlitwę. Taki przykład dla lepszego zobrazowania nam tego, o czym mówię. Czy trzeba by cię zmuszać, do tego, byś w prezencie przyjął 100 tysięcy dolarów. Pastorze, czy trzeba by cię bardzo zmuszać do tego? Mnie nie. Nie bardzo. Dlaczego nie? Bo bracie, siostro, ty już wiesz, jakbyś wykorzystał całe to bogactwo, które na ciebie spłynęło. Bo ty znasz wartość 100 tysięcy dolarów. I nie trzeba cię długo przekonywać do tego, abyś przyjął to. Jeśli więc modlitwę nazywam przymusem, to tak naprawdę nie znam wartości modlitwy. Nie rozumiem, jaką wartością jest modlitwa wspólna Kościoła. I dlatego być może jest też w moim życiu taka mizeria duchowa, bo być oddanym w modlitwie znaczyło niegdyś być oddanym Bogu. Ludzie, którzy zaczęli wzywać Boga, widzimy, że blisko chodzili z Bogiem. A teraz na zakończenie zastanówmy się na chwilę nad tym, o co ci ludzie się modlili, nad tą samą wzniesioną tam modlitwą. Gdy patrzymy całościowo na tą modlitwę z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich, to widzimy obraz Boga, jaki posiadali ci ludzie. Ich Bóg wszystko kontroluje. On panuje nad każdą cząsteczką tego świata. On podtrzymuje wszystko, co żyje mocą swej prawicy. Może dokonać wszystkiego, co zechce, z wielką łatwością. Dla Niego nie ma przeszkód. Bóg wie wszystko, może wszystko, widzi wszystko. On wszystko zaplanował. On uwzględnił każdy element układanki naszego życia. Nie pominął nawet jednej chwili. Wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Dni Twojego życia określił, gdy jeszcze nie było żadnego z nich. Zna Twoją myśl z daleka, zanim się pojawi na Twych ustach. Oczywiście cytuję Psalm 139, parafrazując. Utkał w łonie Matki Twojej mnie i Ciebie. Skoro mamy takiego Boga, a oni widzę, że mają takiego Boga, nie możemy patrzeć na siebie jako na ofiary naszych okoliczności, jakichś przypadkowych splotów zdarzeń, życiowych pułapek, których nie zauważyliśmy i w nie wpadliśmy. Ale mamy widzieć siebie jako poddanych Bogu, Panu, Stwórcy nieba i ziemi. On naprawdę przewidział każdą sprawę pod słońcem. I taką wiarę mieli ci ludzie wznoszący głos do Boga. Chociaż mówią, powstali przeciwko Panu, królowie, książęta, to oni wiedzieli, że Bóg to przewidział. Oni wiedzieli, że ludzie zgromadzili się przeciwko Synowi Bożemu. I 28 werset. Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. To oznacza, że Bóg określił przeznaczenie wszystkiego. Oni przecież mogli wyrywać włosy z głowy, trwożyć się, bo przecież zabito dawcę życia, zamordowano Syna Bożego. Źli ludzie pojmali Go, zabili, okazali się mocniejsi, triumfują, panują. To wszystko stało się dość niedawno. Teraz grożą. Ale mieli ufność. Wyznawali, Panie, to wszystko wydarzało się według Twego suwerennego planu. Ci ludzie nie wzięli Cię z zaskoczenia, nie wpadłeś w ukrytą pułapkę. Nie zrobili to nagle, nie przerwali Twoich planów. Ale oni zrobili wszystko to, co przewidziałeś przed założeniem świata, co Twój wyrok przedtem ustalił, żeby się stało. To był Bóg, do którego przychodzili w modlitwie. Wszechmocny, suwerenny, Bóg sprawujący władzę nad światem. Może niektórzy by wątpili i mówią, no tak, w Kościele to Bóg ma władzę, ale nad światem? Pan Jezus powiedział do Piłata, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci ona nie została dana z góry. Przemyślcie proszę te słowa. Nad nami zawsze jest jakaś władza. I chociaż my możemy buntować się przeciwko władzy, może istnieć władza niesprawiedliwa. Władze mogą mieć ludzie, ale czasem władze mają nad nami braki, problemy, ból, cierpienie, nieprzewidziane zdarzenia. To wszystko jakby kształtuje, moderuje naszą drogę życia. Te rzeczy nie miałyby żadnej władzy nad nami, gdyby nie pozwolił na to Bóg. A skoro pozwolił, dopuścił, to musimy zważać na to, do kogo mówimy i co chcemy mu powiedzieć. Nieraz ludzie kusili Pana w swoich trudnościach. On ma najwyższą władzę. Kolejną ważną rzeczą jest to, że oni wszyscy tam byli jednomyślni. Modlitwa miała tą samą treść. Jednomyślność w modlitwie pomaga. Pomaga, gdy modlisz się z żoną w domu. Jednomyślność w modlitwie również pomaga, gdy modlisz się w zborze. Im więcej jedności, tym lepiej dla Bożych odpowiedzi, dla pokrzepienia serc i zyskania tego, po co się przyszło do Pana. To pomaga, jeśli wcześniej można posłuchać i zastanowić się nad tym, o co będziemy się modlili. Nadto powiadam wam, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. Uzgodnienie, osiągnięcie zgody, jedności, bycie jednej myśli w modlitwie ma potężną moc. To tak jak w tym fragmencie ze Starego Testamentu, 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, że jeden będzie gonił przed sobą 1000, a dwaj zmuszą do ucieczki 10 000. Modlitwa ma tą moc. To bardzo potężna siła, gdy jednomyślni ze sobą ludzie mogą się modlić. Lepiej jest spotkać się w 2 albo 3 w jedności niż w 400, gdzie się dogadać nie można, a trzeba zakończyć spotkanie modlitwą. Zwróćmy uwagę na kolejną rzecz. Gdy wznieśli jednomyślnie głos do Boga, to co powiedzieli? Cytowali Pismo. Panie, Tyś stworzył niebo i ziemię. Pismo w kilku miejscach zapewnia nas, że to Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi. W wersecie 25 zacytowali Psalm 2. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? To było oczywiste, że Słowo Boże pomagało w modlitwie. Jeśli nie wiesz, jak się modlić i szczególnie cię to trapi na spotkaniach publicznych, to módl się Słowem Bożym. Apostoł Piotr pisze, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. I dalej dodaje, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. 1 list Piotra, 4 rozdział, 11 werset. A więc używając Słowa Bożego w swojej modlitwie, na pewno nie zatrzymasz działania Ducha Świętego. Ale wprost przeciwnie, Słowo Boże jest nazwane mieczem Ducha. Chcesz się dobrze modlić? Czytaj dużo słowa, rozważaj dużo słowa. Zapamiętuj wersety słowa. Rozważaj, zachowuj słowo, wracaj myślami do przeczytanego słowa. Jeżeli słowo obficie w tobie mieszka, to z tej obfitości będą mówiły usta. I nie będziesz się martwił, martwiła, jak się modlić, o co się modlić przy innych ludziach. Poznanie Słowa Bożego nie tylko pomaga w życiu, ale także pomaga, by wytrwać w modlitwach. Słowo Boże nieraz może pomóc przełamać niemoc w modlitwie, a nawet niechęć do modlitwy. Gdy karmimy się Słowem, to ono wzbudza w nas głód Boga, pragnienie, by więcej tego mieć w swoim wnętrzu. Jeśli zapytasz żołnierza, jakiej broni używa, powie ci o karabinie. Jeśli zapytasz trapera, pokaże ci może swój wielki traperski nóż. Jeśli zapytasz kierowcy, to wskaże ci swoje auto. Jeśli zapytalibyśmy Bożego Ducha o to, czego używa, to powiedziałby, używam miecza Słowa Bożego. Pan Jezus także używał Słowa Bożego w swoich modlitwach. Na krzyżu woła do swego Ojca i cytuje Psalm 22. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Ludzie mający okazjonalny kontakt ze Słowem będą na polu modlitwy doznawali zniechęcenia, znudzenia, rozczarowania. Pomyślmy o tym więcej, kiedy będziemy w domu. Modlitwa bez Słowa Bożego gaśnie, samoistnie. A teraz zobaczmy 29 werset tego spotkania modlitewnego. Spójrzmy na to. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby z odwagą głosili Słowo Boże. Oto jest ich prośba modlitewna. Powód tej modlitwy. Panie, spójrz i dozwól. Pewnego razu zapytano jednego pastora, czemu modli się o to, o czym Bóg już wie i o to, co już obiecał uczynić w swoim Słowie. Dla ludzi nieznających Boga to nie ma głębszego sensu. My wiemy, że to bardzo ważne, aby znać Słowo i powoływać się na Boże obietnice. Apostoł Jan mówi, taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. 1 list Jana, 5 rozdział, 14-15 werset. Drodzy, modlitwa według woli Bożej jest modlitwą wysłuchaną. Modlitwa według woli Bożej to modlitwa zgodna z tym, co On już wcześniej powiedział. Bóg chce to słyszeć, że powołujemy się na to, co On już sam wcześniej powiedział. I nie dlatego, że istnieje możliwość, że mógłby o tym zapomnieć, ale chodzi o to, abyśmy sobie to stale uświadamiali. To my jesteśmy zapominalscy. Biblia nazywa nas przeciekającymi naczyniami, kruchymi. Mamy cały czas uświadamiać sobie, co jest wolą Bożą, abyśmy tego poszukiwali, to rozpoznawali w swoim życiu, abyśmy w końcu doświadczali tych Bożych odpowiedzi i kojarzyli je z wcześniej ustaloną wolą Boga. Oni modlą się, dozwól sługom Twoim, aby z odwagą głosili Słowo. Kolejna istotna sprawa w modlitwie to jest być świadomym swojej pozycji przed Bogiem. Bo sama świadomość tego, że Bóg jest wszechmogący, nie wystarcza. Musisz jeszcze znać swoją tożsamość. Kim jesteś, gdy przychodzisz do Boga? Jestem tylko sługą. Dozwól sługom Twoim, aby z odwagą głosili Słowo. Nie jesteś kimś, kogo samo pojawienie się na spotkaniu modlitewnym obliguje Boga do działania. No nie ma wyjścia, musi coś zrobić. Bóg pozostaje suwerenny. Nie ulega namowom ani żadnym wpływom. Nie można z Bogiem ubić interesu, by Mu coś dać i w zamian za to coś zyskać. Owszem, Bóg słyszy swoje sługi, ale wysłuchuje tego, z czym się zgadza. Gdy zmienia się moje nastawienie w modlitwie, otrzymuję więcej, niż sobie to mogę wyobrazić. Jesteś sługą, ja też jestem sługą. I to ustalmy raz na zawsze. Słowo sługa w Biblii oznaczało niewolnika. Nie ma innych słów w Grece na niewolnika i sługę. To jest to samo słowo. Kogoś całkowicie pozbawionego swojej woli. To oznaczało to słowo. I tym samym pozbawionego możliwości dochodzenia tego, co moje. A więc to nie Bóg, gdy przychodzę na spotkanie modlitwy, jest do mojej dyspozycji. Ale to ja stawiam siebie do dyspozycji Pana. I w modlitwie dochodzę tego, co Boże, na to, na co On może powiedzieć tak. Oto jestem, by czynić wolę Twoją, czymkolwiek ona będzie. A więc słudzy spotykali się na modlitwie, aby szukać tego, co Pana. Zabronili im głosić słowo, więc proszą go o interwencję. A więc wyobrażam sobie, jak wszystko przemyśleli. Czego im brakuje? Czego nam brakuje? Słowo Boże mamy, myśleli. Nakaz głoszenia znajdujemy w Słowie. Pan Jezus go nam pozostawił. Władza Boga jest wyższa niż władza jakiegokolwiek człowieka. Lepiej słuchać Boga niż ludzi. Czego nam brakuje? Czujemy się zatrwożeni. Brakuje nam odwagi. Diabeł chce, abyś milczał na temat swojej wiary. Byś nie ogłaszał jego słowa. I tylko on jest niezainteresowany rozpowszechnianiem Ewangelii. I wiecie, czasem jest tak, że rozmawiamy z ludźmi o byle czym. O pogodzie, o jedzeniu, o pracy, o jakimś hobby, o wydarzeniach w świecie, w polityce, w gospodarce. I tragedią jest to, że nie próbujemy nawet w duchu wołać do Pana, aby włożył w nasze usta jakieś słowa, które sprowadzą tą rozmowę na takie inne tory. Nie próbujemy uświęcić tej takiej świeckiej pogawędki, aby chociaż na chwilę porozmawiać o duszy tego człowieka. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, nie pomyślcie tak, że Chyłka był w zborze i on już nie rozmawia o fajnych autach czy jakichkolwiek życiowych sprawach. Ale problem jest w tym, że niektórzy poza obręb tych świeckich tematów nawet nie starają się wychylić nosa. Nie mają odwagi. Taka jest prawda. Ale bracie, siostro, powiedz o Bogu, nawiąż do słowa, powiedz o sobie, dlaczego ufasz Bogu, mów, nie milcz, nie bądźmy niemymi kaznodziejami, niemymi ewangelistami, niemymi świadkami Chrystusa. Ci, którzy obracają aktualnie nasz kraj w siedlisko niemoralności, oni nie milczą, słyszycie o tym codziennie w prasie, w mediach, oni protestują, oni manifestują, walczą o tą rozwiązłość. Nawet powołali sztaby ludzi, aby przygotowywali nowe prawa. Nie wstydzą się tego, o czym Biblia mówi, że jest ich hańbą, list do Rzymian cytuję. A my? Czy my w tych czasach wstydzimy się wyznawania Jezusa Chrystusa? Przecież nas jest mniej niż 1% biblijnie wierzących ludzi w kraju. Jeśli my przestaniemy, to kamienie krzyczeć będą. Czy wstydzimy się otwartego wyznawania moralności Jezusa Chrystusa w naszych czasach? Czy obawiamy się tego czytelnego deklarowania swojej wiary w Boga? Czy nadal jesteśmy w gruncie rzeczy solą tej ziemi? Jeśli ona zwietrzeje, czymże ją nasolą, pyta się Pan Jezus. Pewność, odwaga. Tego potrzebujemy w obecnych czasach. Wielu chrześcijan jest zagubionych w gąszczu jakichś spłyconych teorii, liberalnych poglądów, z powodu relatywizmu w nauczaniu biblijnym. Wielu ludzi myśli, że życie jest tam, gdzie jest lepsza konferencja, a że ma kilkanaście w grafiku na ten rok, to biegają od jednej do drugiej, gdzie tylko wstrzykuje się jakiś zastrzyk mały, emocjonalny i wracasz pustka, dziura jak lej po bombie i nic się nie dzieje. To nie w tym jest życie. Wiara nie może być płytka ani martwa, nie może być pustym intelektualnym przekonaniem, które zmienia się w zależności od tego, jak wiatr powieje, gdzie lepsze kazanie usłyszę, kto lepszą książkę napisze, kto bardziej mi do rozumu przemówi. Albo znam słowo, albo nie znam i dryfuję w swoim życiu. Takie czasy. A w konsekwencji również w modlitwie. Nie wiem, o co się modlić. Pamiętaj, bracie i siostro, że obiekt twojej wiary jest ważniejszy niż sama wiara. Bo można mieć wiarę, ale nie biblijną. To, w co wierzysz, jest ważniejsze od tego, że w ogóle wierzysz. Znam ludzi, którzy szczerze w coś wierzą i błądzą. Błądzicie, bo nie znacie Pism, powiedział Pan Jezus któregoś razu. Dlatego potrzebujemy, drodzy, być biegli w Słowie. To nie jest mowa do starszych zborów i pastorów dzisiaj. Potrzebujemy posługiwać się Słowem, wiedzieć, gdzie co jest napisane. Potrzebujemy znać Słowo, żyć tym Słowem. Potrzebujemy mieć pod ręką Słowo. Do zboru potrzebujemy nosić Słowo. Kiedyś mnie poproszono, żeby zamiast przy okazji pieśni też wyświetlać Słowo. Nie będę tak robił, bo chyba 20% już do zboru Biblię nosi. Zresztą zwróćcie uwagę na to, kiedy śpiewano wyłącznie ze śpiewników pielgrzyma i nawet jak tego zabrakło śpiewnika, to bracia, siostry potrafili śpiewać z pamięci. A dzisiaj mamy dwa refreny, nie puszczą nam go i już komuś gubi się kierunek. Czy to samo zrobimy ze Słowem Bożym? To będzie ten sam owoc, ten sam kierunek. Musimy znać Słowo, musimy mieć Słowo, musimy żyć Słowem, musimy być biegli w Słowie. Takie czasy. Człowiek z przypowieści Jezusa, który założył fundament, kopał głęboko, aż się dokopał do skały. By założyć dobry fundament, potrzebny jest wysiłek. Kiedyś przyszedł ktoś do mnie i powiedział: daj mi książkę na temat świętości, bo chcę sobie poczytać coś o Bogu, wiedzieć o świętości. Ja mówię: po co ci książka? Masz Biblię. Nie dam ci książki. To był taki chłopak przypomniała mi się taka myśl. Mówię: wiesz co? Odłóż sobie te wszystkie kazania na płytach, te książki i weź trochę Biblii poczytaj. A bądź w końcu dorosłym pingwinem. Tak patrzy na mnie. Ja mówię: słuchaj, opowiem ci historię. Wiesz, jak żywią się pingwiny malutkie? Mama pingwin ponosi wszelkie koszty i wszelkie ryzyko i rzuca się w ocean, może być tam wyłapana za chwilkę i nie dożyć tej chwili, że przyniesie coś do zjedzenia na brzeg, ale ponosi te koszty, ponosi ryzyko, wszelki wysiłek, aby złowić tą rybkę. Kiedy wyjdzie na ten brzeg, to połyka tą rybkę. Przecież przyniosła to temu malutkiemu pingwinkowi. Połyka ją i trawi. Trawi i trawi. I kiedy już dotrze do tego małego, on wystawia dzióbek, a ta mama pingwin to wszystko, mówiąc językiem takim prostym, prostackim, wymiotuje to, co strawione. I mówię do chłopaka, do tego człowieka: słuchaj, skończ z takimi papkami. Zajmij się Biblią, książki na drugą, później. Jak najpierw zobaczysz, taki Boży obraz złapiesz. Kim jest Bóg? Święty jest Bóg, miłosierny jest Bóg. To wtedy zabierz się za książkę. A nie ciągle żyj papkami. I wtedy biegniesz tu i biegniesz tam. Tu ci powiedzą tak, a tam ci powiedzą lepiej. A potem się okaże, że jednak tam było lepiej, bo tam jednak coś było nie tak. Potrzebujemy być pewni i odważni, ale potrzeba wysiłku, aby się dokopać głęboko do skały. Diabłu zależy na to, byśmy byli rozbici. A czy na pewno Bóg powiedział? Tak było w ogrodzie Eden, tak bywa i dzisiaj. W czym mamy być odważni? Mamy Słowo, wiemy, kim jest Bóg, znamy Chrystusa, wiemy, co człowiek musi zrobić, aby został pojednany z Bogiem. Powinniśmy z przekonaniem i odwagą o tym mówić. Dozwól, abyśmy głosili z odwagą Słowo Boże. Czytamy 30 werset, zwróćcie uwagę na to, co tam napisane. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Głoś Słowo, a Bóg będzie wyciągał po ludzi swoją rękę. Nie Ty, Bóg. Może niekoniecznie chodzi tutaj o uzdrowienie fizyczne, ale uzdrowienie duszy. Widząc ludzi chorych, widzimy, jakimi są na zewnątrz, ale nie widzimy ich duszy. Tak łatwo jesteśmy, tak jesteśmy skorzy, jesteśmy w stanie organizować pomoc dla ludzkich ciał. Tak łatwo zrobić zbiórkę pieniędzy, ubrań, środków niezbędnych albo ratujących życie. Ale czy z taką samą gorliwością, zapobiegliwością troszczymy się o duszę ludzi? Bóg wyciąga rękę po ich duszę, aby uzdrawiać, ale częściej chodzi mu o ludzkie serce, w którym są okropne rany, zniewolenia, grzech, brak przebaczenia, brak żywej obecności Boga. Pierwsi chrześcijanie modlili się i wiedzieli, że Bóg będzie wyciągał po ludzi rękę, gdy oni będą głosili Słowo Boże, by w imieniu Jezusa dokonały się w ich życiu cuda i znaki. I nie ma nic bardziej cudownego, jak oglądać zbawienie człowieka, oglądać zbawienie w swoim domu, w zborze, w sąsiedztwie, w pracy, w mieście. I wiem, że tego pragniecie, ale taka jest droga, która do tego prowadzi. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże, 31 werset. Moglibyśmy w tym miejscu zakończyć, tak, to kazanie. A gdy skończyli modlitwę, czego oczekujesz, bracie, siostro, kiedy skończy się modlitwa? Gdy skończyli modlitwę, zostali przemienieni przez Boga. Werset ten mówi, że tamto miejsce się zatrzęsło i czasem działo się to literalnie podczas historycznych przebudzeń. Lecz jeśli nie ma fizycznego trzęsienia, powinniśmy oczekiwać, że nasze serca będą wstrząśnięte, poruszone. Tak powinno być na każdym spotkaniu modlitewnym. Kiedy oczekujemy spotkania z Bogiem, oczekujemy działania Boga. Oczekujcie bycia pokrzepionymi po spotkaniu modlitwy. Oczekujcie zmiany w sercach. Oczekiwanie na działanie Boże nie jest jakimś charyzmatycznym rytuałem. Wielu ludzi w konserwatywnych środowiskach dlatego boi się czegokolwiek oczekiwać w modlitwie, a jeszcze bardziej, aby tego doświadczać, bo obawiają się skrajnych sytuacji, nad którymi nie będzie możliwości sprawowania kontroli. Niestety jest mnóstwo takich przypadków, z powodu których wielu ludzi wycofało się zbyt daleko. Patologicznych przypadków dodam. To prawda, że w pewnych środowiskach dzieją się rzeczy, mówiąc delikatnie, niebiblijne. Ale ty oczekuj, drogi bracie, siostro, na Boże działanie, gdy się modlisz. To jest dobre, to jest ważne, to jest biblijne. Samo poświęcenie czasu na mówienie do Boga niewiele daje. Ale otwarte serce, kiedy mówisz, pełne oczekiwania tego, co wyniknie z modlitwy, to wiele daje. Oczekuj więc poruszonych, skruszonych serc. Oczekuj nawróconych dusz. Oczekuj odpowiedzi od Boga w Twoim domu. To się może zacząć. Nie może ukryć się światło położone na górze. Jeżeli Bóg Cię postawił w Twoim domu, to musimy sobie to uświadomić, że ludzie nie mogą znieść tego światła, kiedy świeci. I chyba, że je schowasz pod korcem, gdzieś tam ładnie wsuniesz, żeby nie raziło nikogo w oczy. I ludzie muszą coś z tym zrobić, jeżeli widzą Chrystusa. Spotkanie z Chrystusem zawsze spowodowało jakieś dramatyczne zmiany w życiu człowieka. Piotr nie miał wykładów na temat świętości Chrystusa, a kiedy Jezus wszedł na łódź do niego, powiedział: odejdź, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I ludzie zawsze albo wyproszą Cię, albo zmieni się ich życie. Kiedy świecisz światłem Chrystusa. A więc przychodźmy do Pana z oczekiwaniem na zmiany. Kiedy spotykamy wierzących ludzi, módlmy się. Módlmy się, a nie tylko rozmawiajmy o życiu i o tym, co przyniósł kolejny dzień, jakie troski. Na koniec chcę przeczytać z listu do Efezjan, 3 rozdział, 20 werset. Ci ludzie tutaj, widzimy, głosili z odwagą Słowo Boże. Pamiętajmy, drodzy, że gdy otrzymamy od Boga to, o co prosiliśmy, pamiętajmy, że możemy otrzymać nawet więcej niż to, co prosiliśmy. Bo Bóg może dać więcej. List do Efezjan, 3 rozdział, 20 werset. On potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, wymyśleć takiego scenariusza, takiej koncepcji przewidzieć. Bóg może wykroczyć poza wszelkie oczekiwania i możliwości naszych koncepcji w tym, jak On odpowie na modlitwę. A więc jeśli odpowie, jeśli mamy tą odpowiedź, zwróćmy na to uwagę. Oni głosili z odwagą Słowo Boże. Pamiętaj, gdy już otrzymasz, pamiętaj, aby być wiernym Bogu w tym, o co się modliłeś, modliłaś. To bardzo ważne dla wszystkich modlitw, które są zanoszone do Boga. Bóg chętnie, hojnie obdarowuje. Wszelki datek dobry i doskonały zstępuje od Ojca Światłości. W Nim nie ma ani chwilowego zaćmienia, ani chwili zawahania nie ma u Boga, że mógłby się zastanowić nad tym, a może Ci nie dać, a może dać, a kim Ty jesteś, a może któryś raz już przychodzisz. Nie, Bóg jest doskonały i jest hojnym Bogiem. Takiego Boga mamy. I wielki przywilej modlitwy, społeczności z Nim. Korzystajmy z Niego, zarówno w swoich domach, ale również w Kościele. Módlmy się.